moi drodzy, szczególnie ci, którzy może taką małą pomyłkę zrobili, bo błądzenie to jest rzecz ludzka i zamiast usiąść w pierwszych rzędach, to usiedli daleko ode mnie. Nie wiem, czy ja tak strasznie wyglądam, czy mnie lubicie, czy chcielibyście przyjść bliżej. Jeżeli mogę was serdecznie poprosić, abyśmy tak czuli taką więź ze sobą i przyszlibyście bliżej, bo tu są takie wolne miejsca. Wiecie, kaznodziejom się bardzo źle mówi do pustych krzeseł. Kto jest kaznodzieją, to wie, o czym mówię. Także jakbyście przyszli bliżej, to zrobicie mi bardzo taką miłą, taki miły gest. Czy jesteście w stanie to zrobić? Bardzo dziękuję.
Jeszcze miejsca są dla bardziej zaszczytnych gości.
Proszę?
Jeszcze miejsca dla bardziej zaszczytnych gości.
Nie, ja myślę, że to jest co innego. Że wy praktykujecie to, że ostatni będą pierwszymi.
Oczywiście.
Dobrze, fajno. Gdyby ktoś przyszedł, to proszę go kierować tutaj do przodu. Wiecie, ja nie gryzę, nie kopię. Nie jestem niebezpieczny, także bardzo proszę. Bardzo się cieszę z waszego zaproszenia. Tak to już się taką tradycją stało, że do waszego zboru przyjeżdżam chyba co roku, albo no tak mniej więcej. No i zawsze to jest dla mnie takie odnowienie więzi z wami. Tym bardziej, że z Jankiem, bratem Jankiem, mamy więzi długoletnie, bo kiedy był chłopcem w wieku 8 lat, pojawił się na jednym z naszych obozów. No i ufam, że wtedy właśnie rozpoczęło się jego życie wiary, a później było pogłębiane przez karmienie się Bożym Słowem. I bardzo jestem wdzięczny Bogu za jego żonę, za dzieci, które tutaj są, za to, że może to dzieło prowadzić razem z wami na Bożą chwałę. To jest wielki przywilej i wielka radość ciągle być w takiej stanie przyjaźni. Tematem ogólnym naszej konferencji, bo tak to nazwaliśmy, jest atak na nasze dzieci. A dzisiaj nie interesujemy się tym, co na temat dzieci mówią różnej maści psycholodzy, czy pedagodzy, czy ktokolwiek z ludzi, ale interesuje nas, no w zborze, no kto nas może interesować? Pan Jezus. Pan Jezus, wokół którego gromadzimy się, zbór jest dla Pana Jezusa, On jest głową Kościoła, każdego zboru, waszego także, każdego ze zborów pańskich. I dlatego podstawowe pytanie, jakie musimy zadać, to, co Pan Jezus mówi na temat dzieci. Jaki jest Jego stosunek do dzieci, bo uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Od Pana Jezusa można się nauczyć najwięcej na temat dzieci. Biblia, która jest jedyną księgą Bożą, mówi na temat dzieci przynajmniej 500 razy. Jeżeli 500 razy, no to jeżeli Biblia o czymś mówi raz, to jest ważne. Jeżeli dwa razy, to jest bardzo ważne. Trzy razy, to brakuje słów. A jeżeli o czymś mówi 500 razy, no to nie wiem, jakie słowo można użyć na określenie znaczenia dzieci w świetle Bożego postrzegania. Także dzieci dla Boga są ważne. Dla tych wszystkich, którzy naprawdę chcieliby skorzystać z tych wykładów i chcieliby jeszcze innym udzielić coś z tego, wiem, że później brat Konrad będzie promował niektóre z książek, które przywiózł tutaj, ale chciałbym tylko nawiązać do tej na samym początku, mianowicie atak na nasze dzieci. Jeżeli je jeszcze nie masz, jeżeli jesteś naprawdę zainteresowany dziećmi, to bardzo proszę, abyś sobie dzisiaj ją nabył. Ona tam leży i czeka na ciebie. Ja będę również niektóre z tych rozdziałów tutaj pokrywał, ponieważ jestem autorem tej książki, więc mam takie prawo, ale tak będę od czasu do czasu, ale szczególnie to dlatego, żeby za długo nie mówić, bo błogosławieni ci, którzy krótko przemawiają, albowiem jeszcze raz zaproszeni będą. Także tematem naszym, i ja czerpię teraz z drugiego rozdziału tej książki, to jest stosunek Pana Jezusa wobec dzieci. I myślę, że no nie powinniśmy teraz mieć, bo jakoś ten czas powinniśmy tak zrobić, żeby dojść do tych 45-minutowych godzin, czyli ja mam teraz jakieś 20-25 minut. I później dojdziemy do tego, już pójdziemy normalnie, żebyśmy normalnie mogli skończyć, tak żeby nie nadużywać waszej cierpliwości. Dobrze? No, także początek Nowego Testamentu mówi nam o nadzwyczajnej prawdzie, że Pan Jezus Chrystus przyszedł jako dziecko. Przecież mógł wybrać jakąś inną drogę, ale Bóg dokonał takiego wyboru. On by mógł dzisiaj stanąć wśród nas i powiedzieć, wiecie co? Dziecko jest ważne, bo ja przyszedłem jako dziecko. Kiedy wy mówicie o dzieciach, to ja wiem, o czym mówicie, bo ja dzieckiem byłem. Ja przyszedłem na świat jako dziecko, tak więc Pan Jezus Chrystus może mówić o dzieciach w doświadczalny sposób. On nie mówi jako teoretyk, on nie mówi jako ten, który się tego gdzieś od kogoś nauczył, wyczytał w jakiejś książce, ale ja przyszedłem na świat jako dziecko i to jeszcze prześladowane dziecko. Dziecko, co do którego władze wtedy i król Herod przede wszystkim czyhały, aby zamordować, bo dowiedział się, że jakiś inny król przyszedł na świat. Także to było dziecko, które stanowiło od samego początku zagrożenie, no i trzeba było je zlikwidować. Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat jako bezbronne dziecię, jako Boży Syn, jako Syn Człowieczy. Stoimy na gruncie biblijnej nauki, że w Panu Jezusie Chrystusie są skoncentrowane dwie natury. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ale gdy mówimy o dziecku, no to wykorzystujemy tą ludzką, ziemską naturę Pana Jezusa, bo był prawdziwym człowiekiem i utożsamił się z nami. Ale teraz, żeby już dotrzeć do jego nauczania na temat dzieci, to byśmy musieli otworzyć fragment Bożego Słowa z Ewangelii według Mateusza, z 19 rozdziału, a wiersze 13 do 15. W tym fragmencie widzimy, jak Pan Jezus nadał dzieciom wielką wartość, pouczył swoich uczniów, jakie mają mieć do dzieci podejście i stąd rodzice, dziadkowie, w ogóle każdy z nas może nauczyć się albo uczyć się takiego podejścia od samego Pana Jezusa. Taki jest cel naszej konferencji, aby się uczyć, jeszcze raz uczyć. Czytamy Słowo Boże. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Zapamiętajmy sobie to, jaka była pierwsza reakcja Pana Jezusa i modlił się. Włożył ręce i modlił się. Ale uczniowie gromili ich, lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Byli ludzie, którzy praktycznie kochali swoje dzieci i kiedy dowiedzieli się, że Pan Jezus Chrystus ma im coś do zaoferowania, a przede wszystkim Bóg ma coś do zaoferowania, w końcu to Bóg dał im życie. To Bóg dał im rodziców. To Bóg troszczył się o nie. To Bóg jest tym, który powołuje dzieci do życia i On naprawdę jest dziećmi zainteresowany. Diabeł jest zainteresowany zawsze likwidacją dzieci. Nawet zanim się urodzą, to już czyha na nie, żeby matka zrobiła aborcję, żeby zniszczyła dziecko, wyrzucić dziecko. Niedawno byłem w Chinach. Wiecie, było mi bardzo przykro, kiedy widziałem rodziców, matkę i ojca i jak z reguły, jak z płatka, każdy z tych rodziców pomiędzy sobą mieli tylko jedno dziecko. Ponieważ tam jest taka reguła, że rodzice nie mogą mieć więcej dzieci niż jedno. Jeżeli by mieli, chcieliby mieć więcej, no to zostaną poważnie ukarani albo w tajny sposób mogą to mieć, ale dziecko nie ma wtedy żadnej metryki, rośnie tak, jakby nie istniało, więc prawne problemy są z tym związane. Ale nie idziemy w tym kierunku. Pan Bóg ma, żyjemy w takim kraju, Pan Bóg sprawił, że mamy wolność, że możemy mieć tyle dzieci, ile chcemy, że Pan Bóg daruje nam dzieci, dziecko jest darem od Boga. I teraz pojawiają się rodzice, którzy rozumieją, że nie mogą być ostatecznym celem i nie mogą dostarczyć dziecku wszystkiego tego, czego potrzebują dzieci. I dlatego ci rodzice rozumieli i dlatego przynosili dzieci, jeżeli przynosili, to wnioskujemy, że to musiały być małe dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. W Panu Jezusie Chrystusie mamy znakomity przykład kogoś, kto wkłada ręce. Wkładanie rąk oznacza w Nowym Testamencie utożsamienie się z dziećmi. W tym przypadku ja z nimi się utożsamiam. To zawsze, kiedy mamy do czynienia z składaniem rąk, to mamy do czynienia z utożsamieniem się i Pan Jezus Nie tylko, że przeszedł sam przez dziecięctwo, ale również, kiedy mu przynoszono dzieci, to natychmiast pozytywnie zareagował, włożył na nie ręce. Ja z nimi się utożsamiam. I teraz pytanie wobec każdego z nas, jakie Bóg by dzisiaj mógł skierować, a jak ty utożsamiasz się z dziećmi? Druga rzecz, którą czytamy w tym fragmencie, to modlił się. Pan Jezus doskonale wiedział, że dzieci potrzebują poważnego potraktowania. W swojej modlitwie przynosił dzieci do swojego niebiańskiego Ojca. Te dzieci to, czego najbardziej potrzebują, to duchowej więzi z Bogiem. Pan Jezus to rozumiał. I to, czego nasze dzieci najbardziej potrzebują, to nie nowych zabawek, to nie dobrego wykształcenia. Nie mówimy, że to są złe rzeczy. Oczywiście dobre wykształcenie i zabawki mają swoje miejsce. To, czego dzieci najbardziej potrzebują, to nie jakaś dobra szkoła, nie język angielski, nie pływanie, nie rozrywka, nie dobre ubranie, nie dobre jedzenie. Oczywiście to wszystko cenimy i dziękujemy Bogu za to, że to mamy, ale najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o nasze dzieci, to jest ich osobista więź z Bogiem. Jaki masz plan dla swoich dzieci? O co tam naprawdę chodzi? I kiedy dziecko przychodzi na świat, to naprawdę jaki mamy plan dla tego dziecka, kim ono ma być? Według tego, jak Pan Jezus postępował, rodzice mają się o dzieci modlić. Mają włożyć ręce, poświęcić je dla Boga i mają się o nie modlić. Ale przyszła zaraz reakcja. Nie wiem, jak to było z tymi uczniami. W każdym razie na pewno ta inspiracja nie była z góry, ale z dołu. Zawsze piekło występuje przeciwko temu, co robi Bóg. Wyobraźcie sobie, Pan Jezus składa ręce i modli się, i uczniowie przychodzą i gromią tych ludzi, którzy dzieci przynieśli. Zamiast im pogratulować, zamiast im podziękować, zamiast poklepać po ramieniu i powiedzieć, jesteście wspaniałym wzorem dla wszystkich wierzących ludzi na całym świecie, dobrze tak robicie, czytamy, uczniowie gromili ich. Oni mieli jakąś inną teologię. Oni jakoś inaczej postrzegali Pana Jezusa. Być może, że uważali, że Pan Jezus jest tak bardzo zajętym, że dzieci przeszkadzają. I do dzisiaj niektórym dzieci przeszkadzają. Na przykład jak przyjdą na nabożeństwo, przeszkadzają. Przejdzie się taki mały chłopczyk od mamy do taty, albo od cioci do babci, no i już wszystkie wzroki tak. No co się stało? Przecież nie może na takim krześle wysokim przesiedzieć pół godziny, więc potrzebuje jakoś zmienić swoją pozycję, no bo mrówki mu tam chodzą w niewłaściwym miejscu, no i chce te mrówki przepędzić, no i chce się przejść, tym bardziej, że tam u babci znalazł kawałek cukierka, czy nie róbmy z tego problemu. Bo niektórzy ludzie w ten sposób gromią, być może, że nie zdejmują pasa i nie leją te dzieci, ale swoim wzrokiem, językiem ciała powodują, że dzieci już mają dość. Ja już do takiego zboru nie przyjdę. Koniec. Jak ta ciocia, ten wujek na mnie popatrzą, to ja już doskonale rozumiem. Czasem niektórzy wierzący popełniają pomyłkę, jaką popełnili uczniowie. Zamiast uczniowie nacieszyć się, pogratulować rodzicom, ucieszyć się serdecznie i wziąć wzór z tych ludzi. Są to bezimienni ludzie, ale wiemy, że byli tacy. To oni ich potrafili gromić. I wiecie co? Oni ich na pewno gromili w poczuciu świętości. Oni na pewno potrafili wiele fragmentów Pisma Świętego wytoczyć przeciwko tym ludziom. Bóg jest świętym! I wszystko, co tutaj się dzieje, to musi być święte. Nie wolno przejść się o pół metra. Ma siedzieć na nabożeństwie tak, jak mumia. Zamieńmy nasze zbory w muzea. I tam będą eksponaty i od czasu do czasu tylko przyjdziemy z taką szmatką i zaczniemy pył. Ale dzieci nie są takie. Dzieci nie są eksponatem w jakichś zborach. Dzieci lubią się ruszać i dzieci będą się ruszać. To jest ich natura, tak je Pan Bóg stworzył. Muszą się ruszać, musimy im na to pozwolić. Także uczniowie mieli problem. Ich problem polegał na tym, że byli przeciwko ludziom, którzy przynieśli do Pana Jezusa swoje dzieci. Pan Jezus to zauważył. Oczywiście on zauważa nie tylko to, co mówimy, bo nie wiadomo, jak to uczniowie gromili. Nie mamy tu zapisane. Jak będziemy w niebie, to Mateusza się zapytamy, bo on pewnie więcej wiedział na ten temat, to jak to oni gromili. A zresztą nie wiem, czy takimi sprawami się będziemy zajmować, ale jedno jest pewne, że stanęli ością przeciwko Panu Jezusowi. Pan Jezus się ucieszył, a oni się zasmucili. Wiecie, jeżeli coś cieszy Boga, pytanie jest, czy cieszy także Ciebie. Pana Boga zawsze cieszy, gdy dzieci pędzą do Jezusa, gdy dzieci mają otwarte serca i pragną do Niego należeć. No to Pan Bóg przecież zaprasza, zresztą za chwileczkę się o tym dowiemy, zaraz będziemy ciągnąć dalej. Pan Jezus rzekł, słuchajcie, zostawcie dzieci w spokoju. Jeżeli bym mógł to pokazać gestem, to bym to powiedział takim. Zostawcie dzieci w spokoju. Zostawcie dzieci w spokoju. Nie przychodzą do mnie. Niektórzy to rozumieją tak. Zostawcie dzieci w spokoju. Nie zajmujcie się nimi. Nie, nie. To nie jest tak. Zostawcie ich w spokoju, kiedy do mnie przychodzą. Zachęcajcie ich tym bardziej. To znaczy zostawcie ich w spokoju. To nie znaczy, żeby nie tykać je. To nie znaczy, żeby je nie ewangelizować. Ale to znaczy właśnie, żeby je prowadzić, przynosić do Pana Jezusa, bo On jest jedynym Zbawicielem. Zresztą Pan Jezus to później wyjaśnia i mówi, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Wiecie co, tutaj jest zdradzony pewien sekret. Dzieci w naturalny sposób pędzą do Jezusa. W naturalny sposób mają tak otwarte serca, mają zapotrzebowanie na Boga i to trzeba wykorzystać. Jest taki wiek w życiu dzieci, może mają wtedy 5-6 lat, że zasypują nas pytaniami. A co to? A po co to? Nawet wcześniej u niektórych dzieci. A gdzie ten Pan Bóg jest? Pamiętam jedna z, znaczy mam czworo wnucząt, piąte w drodze, jedna z moich wnuczek zadała pytanie takie, dziadku, jak to jest, że mamy w Biblii trzech chłopców? Po co mamy trzech chłopców? Mówię, a to jakich to chłopców mamy? I ona mówi, no dziadku, no mamy tak, Ojca, Syna i Ducha Świętego. No po co mamy ich trzech? Miała wtedy 4-latka. Ona już pytała na temat Trójcy Świętej. To jest niesamowite. Dzieci mają rozbudzoną świadomość Pana Boga i chcą Pana Boga nie tylko o Nim słyszeć, ale chcą Go widzieć, widzieć także w naszym życiu. Pan Jezus powiedział tak, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo w sposób naturalny dzieci potrzebują Boga. I problemem jest to, że czasem nie widzą tego Boga w życiu wierzących, nie widzą w życiu swoich rodziców, nie widzą w życiu swoich dziadków. I dalej Pan Jezus ciągnie i mówi, do takich należy Królestwo Niebios. Rozumiemy, ja tak rozumiem, że to nie oznacza, że dzieci te już są zbawione. Do takich należy Królestwo Niebios. Nie oznacza to, że już są w Królestwie Niebios. Nie oznacza to, że już są zbawione. Oznacza to, że potencjalnie są zbawione. Potencjalnie. Oznacza to, że Królestwo Boże otworzyło drzwi. Dla kogo? Także dla dzieci. I czym szybciej, czym wcześniej dziecko wejdzie do Królestwa Niebios, tym lepiej. I bardzo się cieszę, że również mogę powiedzieć z autopsji mojej rodziny, że zarówno moje dzieci, jak i nasze wnuczęta przyszły do Pana Jezusa Chrystusa przed osiągnięciem wieku 5 lat. Dlaczego? Bo do takich należy Królestwo Niebios. To jest biblijne. Wcale nie potrzeba czekać, jak dziecko osiągnie 10 lat, 12 lat, albo jak otrzyma dowód osobisty, paszport ma, może jeździć po świecie. Wtedy, jak nagrzeszy, to dopiero wtedy niech przyjdzie do Jezusa. Do takich należy Królestwo Niebios. W moim zrozumieniu chodzi o to, że Królestwo Niebios jest otwarte dla naszych dzieci, ale one muszą tam wejść. One wchodzą tam dzięki temu, że widzą dobry przykład swoich rodziców, że mają zachętę, że ktoś je ewangelizuje, wyśle na przykład do klubu Dobrej Nowiny, wyśle na jakiś obóz chrześcijański, albo w rodzinie, przy rozważaniu biblijnym w domu, dziecko otwiera swoje życie dla Jezusa Chrystusa, w ten sposób wchodzi pod rządy Boże, a to jest Królestwo Niebios. I Pan Jezus Chrystus po raz drugi czytamy, w 15 wierszu, zaczyna się w 13, włożył na nie ręce, a potem jeszcze raz włożył ręce. ten sposób utarł nosa uczniom. Ja, wy róbcie co chcecie, ale ja na dzieci wkładam ręce. Na początku i na końcu. Ja, Jezus, ja was wasz nauczyciel, wasz Zbawiciel, ja zajmuję się dziećmi. Pan Jezus był największym pracownikiem wśród dzieci. On wkładał ręce, on się o nie modlił. Pytanie zasadnicze do nas skierowane, czy my tak samo wkładamy ręce i czy się o nie modlimy. Inne miejsce, klasyczne miejsce Nowego Testamentu, bo zajmujemy się tylko tym, co Pan Jezus uważał na temat dzieci, znajduje się w Ewangelii według Mateusza w rozdziale 18, wierszach od 1 do 14. Ja przeczytam tylko trzy wiersze, które mówią o cechach zbawienia dzieci. I tak, czytamy w trzeci wiersz 18 rozdziału. Pan Jezus mówi tak. On odpowiada na pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebios. Kiedy Pan Jezus powiedział o tym, że pójdzie na krzyż, zostanie aresztowany, wtedy uczniowie mieli bardzo ważne pytanie. Kiedy Jezus mówi o śmierci, kiedy mówi o krzyżu, to oni przychodzą do Jezusa i mówią, wiersz pierwszy 18 rozdziału Mateusza mówi, a kto też jest największy w Królestwie Niebios? To tak jakby nasypać piasku do tryb w samochodzie. On mówi o śmierci, on mówi o poniżeniu. Uczniowie pytają o wywyższenie. O wywyższenie. Kto też jest największy w Królestwie Niebios? Ale to daje okazję Panu Jezusowi, aby przedstawić biblijne nauczanie, Boże, niebiańskie nauczanie na temat dzieci. I tak w trzecim wierszu czytamy, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Na podstawie tego wiersza dochodzimy do wniosku, że dorosły potrzebuje zrobić dwie rzeczy, żeby wejść do Królestwa Niebios. Jakie? Musi się nawrócić, musi się stać jak dzieci. Bo jak nie, to nie wejdzie do Królestwa Niebios. To nie są moje słowa, to są słowa Pana Jezusa. A jeżeli chodzi o dzieci, co ma dziecko zrobić, żeby wejść do Królestwa Niebios? Każdy się musi nawrócić. Jeżeli grzesznik się nie nawróci ze swoich grzechów, do Królestwa Bożego, do Królestwa Niebios nie wejdzie. Ale czy dziecko musi się stawać dzieckiem? No nie. Jeżeli jesteś dzieckiem, no to nigdzie nie jest napisane, żeby dziecko stawało się dzieckiem. Dorosły ma się stać dzieckiem, bo już przestał rozumieć, co to znaczy otrzymać dar za darmo, co to znaczy łaska Boża, co to znaczy nic nie mieć, a wszystko pochodzi od kogoś innego i dlatego trzeba się stać jak dziecko, a dziecko jest dzieckiem, więc nie musi się stać dzieckiem. Na podstawie trzeciego wiersza dochodzimy do wniosku, że zbawienie dziecka jest łatwe. Na pewno o wiele łatwiejsze niż zbawienie człowieka, który spędził na przykład 20 lat w więzieniu. Na pewno o wiele łatwiejsze jest od zbawienia człowieka, który obrabował bank, zabił ludzi. No, taki człowiek naprawdę ma trudno nawrócić się. Dziecko naturalną potrzebę ma, aby przyjść do Królestwa Niebios. Tak więc po pierwsze, zbawienie dziecka jest łatwe. Tak uczy Pan Jezus. Po drugie, szósty wiersz. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. Kto to mówi? Dalej mówi Pan Jezus. Dalej tam jest dziecko wśród nich. 12 Pan Jezus i dziecko. Także na podstawie biblijnej hermeneutyki nie wolno nam wyrywać tekstu z kontekstu. Kontekst jest taki, uczniowie pytają, kto jest największy, Pan Jezus prosi dziecko, dziecko jest w środku i Pan Jezus mówi o dziecku, o jednym dziecku. Bo mówi w piątym wierszu, a kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje, podnosi rangę dziecka, ale później w szóstym wierszu zgrzyt. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, by mu zawieszono u szyi kamień młyński. Ale ten szósty wiersz zdradza również, pokazuje nam kwestię zbawienia dzieci. Tak trzeci wiersz mówi, że zbawienie dziecka jest łatwe, tak szósty wiersz uczy nas, że zbawienie dziecka jest możliwe. Bo Pan Jezus tak powiedział, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. I tu jest użyte to samo słowo, które jest użyte w Ewangelii według Jana 3,16 czy Jana 5,24, pisteon, które to słowo określa wiarę zbawiającą. I Pan Jezus tutaj mówi, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, oznacza to, że zbawienie dziecka jest możliwe. Pierwsza cecha, zbawienie dziecka jest łatwe. Tak uczy Pan Jezus. Po drugie, druga cecha, zbawienie dziecka jest możliwe, tak uczy Pan Jezus. I na zakończenie. Zawsze wierzący ludzie byli zainteresowani, a jaka jest Boża wola? No to mamy w 14 wierszu. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Jest prawdą, że niektórzy egzegeci widzą tam nowo nawróconych. Słabych wierzących. Ale my widzimy dziecko, bo Pan Jezus poprosił dziecko. To dziecko tam w środku jest. I na podstawie zasad hermeneutyki ewangelicznej Pan Jezus odnosi się do dzieci, odpowiada na pytanie odnośnie dziecka. Wy pytacie, kto jest największy, a to Panu Jezusowi dało okazję, aby przedstawić, że dziecko najpierw ma być naszym wzorem, a po drugie ma być polem pracy misyjnej. I tak w tym 14 wierszu Pan Jezus wyraża, co nie jest wolą Ojca, czyli pośrednio mówi, jaka jest wola Boża. Na podstawie negatywu możemy dojść do pozytywu. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Można przeczytać tak. Tak też jest wolą Bożą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby... Co jest Bożą wolą? Wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby nie zginął żaden z tych małych. A jeżeli to jest wyrażenie Bożej woli, oznacza to, drodzy, że zbawienie dziecka jest konieczne. Konieczne. Bo jeżeli dziecko nie jest zbawione, to jest zgubione. Tak więc na podstawie 14 wiersza dochodzimy do wniosku, że cechą zbawienia dziecka jest konieczność. Bo jeżeli dziecko nie będzie zbawione, to jest zgubione, jest potępione. I dlatego ewangelizujemy dzieci. Dlatego nie możemy się doczekać, aby pójść do nich, otworzyć swoje domy, aby nieść im Ewangelię. Tak więc na zakończenie, Pan Jezus Chrystus na temat zbawienia dzieci wyraża się w potrójny sposób. Po pierwsze, uważajcie, zbawienie dzieci jest, trzeci wiersz, łatwe. Zbawienie dzieci jest, szósty wiersz, możliwe. Zbawienie dzieci jest konieczne. I w ten sposób kończy się nasz pierwszy wykład. Dziękuję, żeście dotrzymali do końca. Mamy małą przerwę. Jeżeli przyjdziecie, po przerwie to ja też przyjdę. Aha, a chwileczkę, przepraszam bardzo, bo prosiłem Konrada, żeby teraz wykorzystał tą przerwę i coś o książkach, jakie wydrukowaliśmy, powiedział. Proszę bardzo, Konradzie, na start.